Siądźmy, witam wszystkich bardzo serdecznie, ten wielkanocny poranek. Chciałbym, byśmy mogli rozpocząć nasze nabożeństwo od dwóch fragmentów Pisma. Pierwszy to Ewangelia Jana, 20 rozdział, 9 wersetów. Pierwsze 9 wersetów, 20 rozdział Ewangelii Jana. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu, nie wiemy, gdzie Go położyli. Wyszedł tedy Piotr i drugi uczeń i szli do grobu, a biegli obaj razem. Ale drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła. Jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych. I Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od 44 wersetu, kilka wersów przeczytajmy. 24 rozdział, od 44 wersetu. Potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli rozumieć Pisma, i rzekł im: jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać, i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Pusty grób. Tyle pozostało w miejscu, w którym złożono ciało Pana Jezusa. Kobiety, które przyszły w niedzielny poranek oraz później ci uczniowie, nie rozumieli tego, co się wydarzyło. Ich umysły szukały racjonalnych odpowiedzi na ten stan rzeczy. Ktoś może wykradł ciało. Nie, to niemożliwe. Gdybyśmy czytali całość przesłania ostatnich chwil Jezusa, to wiemy, że dwie straże pilnowały tego ciała, rzymska i świątynna, i to uniemożliwiało jakąkolwiek ewentualność kradzieży ciała. Zresztą wszyscy uczniowie rozprzeszli się w popłochu, w strachu, ukrywali się, byli zatrwożeni. Trudno takich na nowo zwołać i zbudować w nich morale i spowodować, żeby dokonali takiego ryzykownego sabotażu, walcząc z doborowymi żołnierzami, strażnikami. A może nie umarł, może sam wyszedł z grobu. Pominąwszy już fakt zmasakrowanego ciała, ukrzyżowanego ciała Jezusa, trzeba powiedzieć, że zatoczony kamień, który zamykał to wejście do grobu, był tak duży, że trzeba było kilku silnych mężczyzn, aby go w ogóle odsunąć. Dodatkowo trzeba było zerwać pieczęcie, co narażałoby natychmiast takich śmiałków na śmierć. A może jest tak, że nigdy go tam nie złożono? No, niestety było zbyt wielu świadków, którzy widzieli, co stało się z ciałem Jezusa. Byli to przede wszystkim przeciwnicy Jezusa, którym pusty grób byłby bardzo nie na rękę. A więc począwszy od Piłata, jego strażników, dwóch członków Rady Najwyższej i różnych osób towarzyszących składaniu Jezusa do grobu, wszyscy mogliby zaświadczyć, że martwe ciało zostało złożone w grobie. A więc każde z racjonalnych wyjaśnień pustego grobu, uczciwie badane, pozostawia człowieka bez odpowiedzi, ale kieruje go do pytania, a może jednak zmartwychwstał. Teologia pustego grobu, tak potocznie nazywa się naukę o zmartwychwstaniu, zmusza dzisiaj każdego człowieka do zastanowienia się nie tylko nad tym, co wydarzyło się 2000 lat temu, ale również nad tym, jaki ten fakt ma znaczenie dla mojego życia dzisiaj. Co to znaczy dla mnie osobiście, że Jezus, którego nazywam Panem i Zbawicielem, że On zmartwychwstał. Żaden inny, tak dobrze udokumentowany historycznie fakt nie odcisnął takiego śladu na cywilizacji starożytności i późniejszych wielu pokoleń, jak właśnie postać Jezusa, który poszedł na krzyż. Nic tak dobitnie i trwale nie zmieniło sumień ludzkich, moralności świata, jak właśnie chrześcijaństwo, to pierwsze chrześcijaństwo, które utrzymywało, że podstawą wiary ich jest to, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Pierwsi chrześcijanie nie mieliby żadnego wpływu na swój kraj, na wielkie miasto Jerozolimę, czy też na Cesarstwo Rzymskie, gdyby ten Jezus nie zmartwychwstał, a cała historia była szyta grubymi nićmi. To stało się po ukrzyżowaniu. Śmiercią przywódcy kończyła się właściwie chyba każda w Izraelu rewolucja. Upadało niemal każde powstanie. Zanikały różne wierzenia, a filozofie trafiały na półki starożytnych bibliotek i tam nadgryzał je ząb czasu, pokrywał kurz. A jednak pomimo śmierci tego przywódcy, Jezusa, po kilkunastu, kilkudziesięciu dniach apostołowie i ponad 500 ludzi utrzymywało, że go widziało. On powstał z martwych. Wkrótce przyłączyło się do tej grupy albo zwróciło się do tego Jezusa, który rzekomo miał już nie żyć, 3000 ludzi, a wkrótce potem 5000 ludzi i niemała liczba kapłanów, tylko w samej Jerozolimie. Tysiące kolejnych wyznawców dołączyło do tej grupy podczas podróży misyjnych jednego człowieka, który utrzymywał, że głosi tylko jedno poselstwo, że głosi Jezusa ukrzyżowanego. Jak wyjaśnić ten fenomen, jeśli by Jezus nie zmartwychwstał? Grób jest wciąż pusty. Oczywiście nie ten w Bazylice Grobu Pańskiego, odwiedzany tak tłumnie przez turystów, ale ten wykuty w skale u podnóża Golgoty. Pusty grób jest dowodem na to, że Jezus to, czego nauczał, to dokonał i nie było rozdźwięku między tym, jak żył i co uczynił, a tym, co mówił, co zapowiadał. Powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Swoją myśl zakończył pytaniem do pewnej kobiety. Czy wierzysz w to? Jeśli nie wierzysz, pozostaje ci brak odpowiedzi. Pozostaje ci życie w niepewności. Pozostaje strach przed śmiercią, lęk przed nieznanym, pytania bez odpowiedzi, ale jest coś gorszego. Jest człowiek wówczas zgubiony w oczach Boga. Zmartwychwstanie stało się fundamentem wiary chrześcijan. Bez niego, pisze apostoł Paweł, daremna jest wiara nasza, daremne jest nasze posługiwanie. Daremne właściwie, trzeba powiedzieć, są wszelkie pobożne wysiłki ludzkie. Daremna jest też śmierć świętych Jego. Idąc wstecz, pamiętam gdzieś tam 26 lat temu, to była wiosna, okolice Wielkiej Nocy, kiedy uwierzyłem. Uwierzyłem i odtąd pusty grób oznacza dla mnie, że Jezus pokonał śmierć. Śmierć, która jest wrogiem każdego człowieka. Pusty grób oznacza dla mnie uwolnienie od lęku przed tym, co kryje się za zasłoną śmierci. On po drugiej stronie czeka na mnie, i na każdego wierzącego. Poszedł przygotować miejsce. Pusty grób oznacza, że Jezus przyniósł nam życie wieczne, nam zgubionym ludziom. On przeniósł właściwie nas ze śmierci do życia, do żywota. I tą pewność zbawienia noszą ci, którzy uwierzyli. Pusty grób wreszcie oznacza, że to, co zapowiadał Jezus, to, czego nauczał, było absolutną prawdą, poświadczoną nieprawdopodobnym cudem. Fakt zmartwychwstania przemieniał ludzi. Przemienia dzisiaj. Sprawiał, że zaczynali żyć nowym życiem. Życiem pełnym nadziei. Nadziei, która wykracza poza czas tu i teraz. Poza moment, w którym coś przeżywają. Możemy więc albo odrzucić wieść o pustym grobie, szukając wymówki, albo przez kolejne wieki czekać na racjonalne wyjaśnienia, które nie przyjdą, ale wiemy, że nie ma tyle czasu. Śmierć przychodzi rychło, zanim odkrywamy często, że byliśmy w błędzie. Że byliśmy w błędzie, odrzucając dawcę życia, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Albo jest tak, że możemy uwierzyć i wyznawać, patrząc na ten pusty grób, wyznawać, że nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał. A tak jak on zmartwychwstał, tak też będzie z nami, mówi Biblia, którzy uwierzyliśmy, że on jest Zbawicielem świata. Jako pierwszy Chrystus, a później ci, którzy do niego należą, pójdą do niego przed jego oblicze. I to jest dobra nowina pustego grobu. To jest dobra nowina. Czy wierzymy w to? Apostoł Piotr, pisząc do wszystkich rozproszonych, wierzących ludzi ówczesnego świata, zaczyna swój list słowami: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Drodzy, podziękujmy Mu tego poranku za to wielkie miłosierdzie. On nic nie musiał. Podziękujmy Mu za nadzieję, która nie umiera, nieznazwana żywą nadzieją. Dlaczego żywą? Bo On wciąż żyje. Żyje w nas. I to uczyniło to zwiastowanie pustego grobu, Ewangelia. I uwielbijmy Go, podziękujmy Mu za tak wielkie zbawienie, że On tego dokonał i że jest to aktualne. Przebiło się przez wszystkie czasy do naszego pokolenia, przez zawieruchy wojenne, przez zniszczenia, przez zarazy, przez kataklizmy, najgorsze rzeczy ta historia zebrała. A jednak wieść o zbawieniu, o pustym grobie przetrwała do dzisiejszych czasów. Darowane nam to jest za darmo z łaski przez wiarę, aby wierzyć, że Jezus umarł i zmartwychwstał dla nas. Powstańmy, podziękujmy Mu pieśniami, modlitwami. Można między pieśniami również się modlić. Zachęcam do wspólnego uwielbienia.